Stajemy przed tą najważniejszą godziną w całym naszym tygodniu, godziną, w której będziemy słuchać słowa prawdy, a przede wszystkim dotknie nas miłość Chrystusa w sakramentalnych znakach, w Jego mistycznej obecności w naszym zgromadzeniu. Przeżyjmy tę godzinę świętą, godzinę świętej liturgii Eucharystii w pełnym skupieniu, oddaniu i zaufaniu wobec Twórcy. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd go ściskali. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi, wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło. Lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto dotknął się mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo Pańskie. Mamy, kochani, w tej Ewangelii świętego Marka trzy postawy. Postawę Jaira, przełożonego synagogi, postawę tej kobiety, która 12 lat cierpiała na upływ krwi, i postawę tłumu, tych ludzi, którzy zewsząd otaczali Jezusa. Może pierw przyjrzyjmy się tej kobiecie. Ja Państwu przed 3 laty mówiłem, to, że ona miała ten upływ krwi, to jest na pewno tragedia i bardzo bolesna dolegliwość fizjologiczna, ale kobiety, które cierpiały na coś takiego, były uważane w tamtym społeczeństwie za nieczyste. Kobieta, która miała upływ krwi, była nieczysta. Nie wolno jej było dotykać. To już Państwo wiecie, jaki jej los był. Rodzina najczęściej ją wyganiała, bo jak ona się by po domu kręciła, to można by przypadkiem się jej dotknąć i samemu wpaść w stany nieczystości. Więc one bardzo często żyły na odludziu, pogardzane, odtrącone. Nie dość, że cierpiały fizycznie, to jeszcze takie zranienie duchowe. Dla kobiety bliskość jest taka ważna, dla kobiety jest takie ważne przytulenie, dla kobiety jest taki ważny dotyk, i to, co dla kobiety jest takie ważne, jej było absolutnie zabronione. Nie wolno ci nikogo dotykać, nie wolno ci się do nikogo przytulać. I tak żyła przez 12 lat. W przekleństwie żyła. W przekleństwie fizycznym i przekleństwie duchowym. I Ewangelia mówi, że ona próbowała sobie z tym radzić, ale jak nie jest napisane, że ona się dużo modliła, że ona wzywała Jahwę. Tylko Ewangelia mówi wyraźnie, wydała cały majątek na lekarzy. Ona szukała pomocy u lekarzy. Ona wierzyła w swoje pieniądze, musiała być zamożna. Ewangelia mówi o majątku wydanym na lekarzy. Proszę Państwa, ilu z nas może tu obecnych w Kościele, ilu ludzi by mogło opowiedzieć historię, ile pieniędzy wydanych na psychologów, ile pieniędzy wydanych na książki, ile troski wydane na jakąś tam przyjaźń z koleżanką czy z kolegą, w której pokładałem nadzieję, że on mi pomoże, że ja w relacji z nim się uzdrowię. Ile wydanych pieniędzy i czasu na jakieś środowisko przyjaciół, znajomych, chodziłam, jeździłam, trenowałam, wyjeżdżaliśmy w góry i Ewangelia to wszystko kwituje. Nic nie pomogło, a nawet czuła się jeszcze gorzej. Nawet czuła się jeszcze gorzej. I dopiero po 12 latach, ja się tak domyślam, zdecydowała się, żeby zbliżyć się do tego, o którym słyszała, że jest wielkim prorokiem, do Jezusa Chrystusa. Ale proszę zwrócić uwagę na to, jak ona się zbliża. Podchodzi, Ewangelia mówi o tym wyraźnie, pewna kobieta cierpiała na upływ krwi, słyszała o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem. Nie podeszła do Jezusa twarzą w twarz. Panie Jezu, jestem chora, błagam Cię, uzdrów mnie. Tylko tak z tyłu, lawirując, żeby się schować wśród ludźmi. Jej jest Jezus niepotrzebny. Ona nie chce Go poznać. Ona nie chce Mu spojrzeć w oczy. Jeśli ja chcę poznać jakiegoś człowieka, to chcę się z nim spotkać naprzeciwko, twarzą w twarz, podejść blisko, spojrzeć mu w oczy. Ona idzie z tyłu, ona się lęka. Ja nie chcę tutaj jej osądzić, ale fakt jest taki. Ona chce tak tylko wziąć to swoje uzdrowienie i uciec. Podchodzi z tyłu. Powtórzę, ona chciała tylko, by ustał ten krwotok, bo ona ten krwotok uważała za największe przekleństwo swojego życia, za źródło wszelkich nieszczęść. Ilu z nas nie chce podejść do Pana Jezusa twarzą w twarz, tylko chcą zdrowia, męża wiernego, żeby dzieci były zdrowe, żeby mnie, proszę księdza, przestało tak paskudnie boleć w moim sumieniu. Żeby mi się w życiu wiodło, żebym się więcej uśmiechał, żebym wydobyła się z anoreksji, żebym znalazła chłopaka, żeby ten defekt mojej urody ustąpił, żeby ta moja przewlekła jakaś tam choroba ustąpiła. Ale ja Jezusa nie chcę. Ja bym właśnie tak najchętniej podszedł z tyłu, dotknął, wziął i zwiał. Kochani, nie chcemy często wchodzić w relacje z Panem Bogiem. Szukamy uznania towarzystwa, rady. To, co ja Państwu często mówię, na co jestem bardzo przewrażliwiony. Proszę księdza, chcę tylko rady od księdza. Tylko radę, żeby mi ksiądz dał. Żeby jakiś taki sposób, taki skuteczny sposób na taki kłopot rodzinny, na kłopot osobisty. Można być blisko Jezusa. Ona chciała podejść do Jezusa, ale nie, w zasadzie nie do Jezusa, tylko żeby wziąć to, co sobie wymarzyła i co go chciała. Rozmawiałem niedawno z pewnym panem, który mi mówił, że był na takiej mszy świętej, w której były modlitwy o uzdrowienie. No, mówię, był pan na modlitwach o uzdrowienie. I co pan tam robił? No, tak sobie poszedłem, stałem, ale tak w środku, co pan robił? No, przyznam księdzu szczerze, że cały czas myślałem, jacy ci ludzie tu nawiedzeni są. Ktoś inny mówi mi, że należy do wspólnoty modlitewnej. No i co tam robisz? Słucham, przyglądam się. A zabierasz kiedyś głos, odezwiesz się, trochę odkryjesz się? Nigdy, proszę księdza. Co, ksiądz chory? W życiu się nie odezwę. Można sobie sprytnie przychodzić do kościoła świętej Anny, sporo ludzi, stanąć, nikt nie wie, jak ja się nazywam, nikt nie zna moich problemów, a może ksiądz Piotr coś powie ciekawego na kazaniu, wyjdę sobie z taką myślą z kościoła, i tak w tym tłumie tylko przejdę, Pana Jezusa się dotknę, komunię wezmę, ale otworzyć się, iść do spowiedzi i tak wyrzucić całe życie, zapisać się do wspólnoty modlitewnej, powstanąć i obcym ludziom powiedzieć, módlcie się za mnie. Niech mi ksiądz w ogóle o tym nie mówi, w życiu, za nic. To ja wolę 12 lat chodzić po lekarzach, psychologach, po psychoterapiach, ale ja tego nigdy nie zrobię. Ona tak chciała. Chciała tak szybciutko, bezboleśnie osiągnąć to, co chce. I mówiła, proszę zwrócić uwagę, co ona mówi. Żebym się tylko płaszcza dotknęła. Nie tam spojrzała mu w oczy, nie tam pokochała Jezusa. O tym w ogóle nie mam mowy. Jakieś tam kochanie Jezusa, jakaś tam relacja osobowa, żebym się tylko płaszcza dotknęła. Proszę księdza, żebym tylko spowiednika dobrego znalazła. Żeby mi ksiądz jakąś taką tam dobrą książkę o uzdrowieniu wewnętrznym. Żeby tylko tyle. Ja tam nie chcę z Panem Bogiem jakieś tam mistyczne stany wchodzić. Żeby tylko była super książka, żeby tylko dobre kazanie, żeby tylko dobry spowiednik. Bo to jest płaszcz, proszę Państwa, kazanie to jest płaszcz Pana Jezusa. On jest ukryty w kazaniu, on jest ukryty w spowiedniku, on jest ukryty w książce. To tak jakby jakaś matka powiedziała, już tam syn niech z Ameryki nie przyjeżdża, żeby mi tylko ładne zdjęcie przysłał. No. My się chcemy często dotknąć tylko płaszcza Pana Jezusa. Fajna grupa, fajna wspólnota, fajni ludzie, sympatyczni. Bardzo ciekawe wykłady gdzieś tam w ośrodku akademickim. W sobie chodzę. I tylko się dotykam płaszcza. I wiecie co? Takie dotknięcie się płaszcza może pomóc. Spowiednik jako człowiek może ci pomóc. Ksiądz może się okazać dobrym psychoterapeutą. Przyjdziesz do niego, wygadasz się, ulżyło ci. Ksiądz jakąś dał rzeczywiście radę, bo ono się nam nieraz uda księdzu dać radę. Przeczytać jakąś książkę psychologiczno-religijną. Naprawdę tak odkryłeś pewne rzeczy. To może pomóc. I jej pomogło. Krwotok ustał. Tylko teraz jest ważny moment. Krwotok ustał, ale jej główna choroba nie ustała. Że jest przeklęta, że jest beznadziejna, że jest odtrącona, że jest gorsza. Ona miała dwie choroby. Chorobę fizjologiczną i chorobę duchową. Choroba, ten upływ krwi ustał, ale ona nadal jest chora i Jezus wie, że ona w tym momencie znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. Proszę Państwa, co to za niebezpieczeństwo? Bardzo niebezpieczni są ludzie, którzy są chorzy duchowo, mają niskie mniemanie poczucia, nie są z Panem Bogiem zjednoczeni, a są zdrowi fizycznie i psychicznie. Pod słowem zdrowi fizycznie i psychicznie uważam, mają duże możliwości. Proszę Państwa, co ta kobieta mogła teraz zrobić? Krwotok ustał, a ona nadal czuje, że jest beznadziejna. Mogła się zacząć mścić na tych, którzy przez 12 lat jej dali popalić. Mogła powiedzieć, no to teraz poszalejemy w świecie. Proszę Państwa, bardzo niebezpieczni są ludzie o bardzo utalentowani, o dużej inteligencji. Bardzo niebezpieczne są kobiety o ogromnej urodzie, o wspaniałej urodzie, które są chore duchowo. Mogą bardzo dużo złego zrobić. I odwrotnie. Rozmawiałem kiedyś z jednym panem. Proszę księdza, byłem zahukanym chłopczykiem. Pełnym niepewności. I nagle ktoś mnie nauczył paru sposobów na kobiety. Ja się poczułem pewniej. To proszę księdza, szedłem jak kombajn bizon, niszcząc kobiety wokół siebie. Bo moja chora osobowość była nienasycona pewnością, kim ja jestem. Więc zaliczałem kobietę za kobietą. Ja po prostu odkryłem, jakie to jest łatwe, jakie to jest proste. Wystarczy być trochę zuchwałym, sprytnym, trochę kłamać. Ja się poczułem pewniej. Powtórzę Państwu jeszcze raz. Jest bardzo niebezpieczne, kiedy chory człowiek duchowo ma duże możliwości intelektualne, osobowościowe. Przypomnijcie sobie Państwo, jak umierają niektórzy artyści. To są ludzie wrażliwi, twórczy, zdolni. Jak umarł Jimi Hendrix, jak umarła Janis Joplin, jak umarł John Morrison, jak umarł Michael Jackson. To byli ludzie naprawdę zdolni, wielcy, ale ducha mieli chorego. Czy to ich wina, czy nie ich wina, to już Pan Bóg będzie sądził. I dlatego Jezus wie, że jeśli ona odejdzie tylko z tym krwotokiem, który ustał, ale pozostanie chora na sercu, może robić dużo złego, może dalej być wplątana w jakąś kabałę ze złym duchem. Dlatego Jezus jej szuka. Dlatego Jezus się za nią rozgląda, bo Jezus chce ją uleczyć z tej zasadniczej choroby. I co jest napisane? Ona do Niego podchodzi, zalękniona i drżąca, z otwartym sercem. Podchodzi już teraz twarzą w twarz do Jezusa. Już nie się, się schowam, tak jak się bawiliśmy nieraz w berka. Berek, ja zwiewam, ty mnie szukaj. Podchodzi do Jezusa drżąca i zalękniona. Proszę Państwa, czy podeszliście kiedyś do konfesjonału drżący i zalęknieni, z otwartym sercem, chorym sercem, żeby je Bogu pokazać? My też nieraz wyskakujemy zza filara, krótkie trzy formułki i w nogi. I 12 miesięcy spokój. Ona podchodzi drżąca i zalękniona. I Ewangelia mówi wyraźnie i wyznała Panu Bogu całą prawdę. wyznała, upadła przed nim. To jest ważne zdanie. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. I teraz Jezus może ją uleczyć. I daje jej lekarstwo. Jakie lekarstwo? To jest to lekarstwo, którego my wszyscy potrzebujemy. Jezus jej daje. Mówi do niej to słowo, na które wy, drogie Panie, czekacie od lat. Jestem przekonany, że są w Kościele kobiety, które mają lat 20, 30 i jeszcze tego słowa nie dostały. Pan Bóg do niej mówi: córko, z miłością. Jestem przekonany, że wiele z Pań nie usłyszało nigdy z miłością słowa córko, córeczko. I na to jesteście chore, drogie Panie. A my, Panowie, jesteśmy chorzy na chorobę synu. My też często nie usłyszeliśmy w życiu ani razu: synku, od Ojca. Jezus wie, czego jego potrzeba. Córko, idź w pokoju. Ale proszę Państwa, jeszcze raz powtórzę, ona ma serce otwarte. Ona nie jest w kombinezonie nurka. My przychodzimy często do Pana Boga w hełmie, w zbroi, zakuci i mówimy: no uzdrów mnie. Ona przychodzi drżąca. Ona mu powiedziała całą prawdę o sobie. Ona się otworzyła do końca i Jezus teraz może to lekarstwo podać. Córko, idź w pokoju. Idź w pokoju. A druga postać Jaira, proszę zwrócić uwagę, jak on się modlił. Gdy przyszedł do Jezusa, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa. I robi to wszystko publicznie, kiedy przy Jezusie jest tłum. Proszę Państwa, żebyś dostał uzdrowienie od Jezusa, musisz się rozprawić z jednym: że mnie wyśmieją, że mnie palcem będą pokazywać. On publicznie pada do nóg Jezusa i prosi usilnie, a to nie jest dozorca, to nie jest ślusarz, to nie jest, proszę Państwa, jakiś tam z całym szacunkiem rybak, tylko to jest przełożony synagogi. To są wysokie sfery społeczne. I on jest tak zdeterminowany, że publicznie właśnie pokazuje swoją bezradność, padając do Jezusa stóp. Czy jesteś gotowy publicznie pokazać swoją bezradność? Właśnie na spotkaniu grupy modlitewnej stać przed obcymi ludźmi i powiedzieć: módlcie się za mnie, bo jak wy się za mnie nie będziecie modlić, to ja zginę. Wielu ludzi mówi: nie. Ja sobie będę chodzić za siódmy filar w moim ulubionym kościele, Panu Bogu morsem pokazywać swoje sygnały, ale ja nie podejdę blisko. On podchodzi i ryzykuje to, czego się boimy właśnie tak bardzo. I kiedy przychodzi, tłum mówi, ci, którzy wyszli naprzeciwko, mówią: twoja córka nie żyje. Twoje starania nie przyniosły efektu. Po co jeszcze trudzić nauczyciela? Mają do niego pretensje. Panowie, my tak bardzo się boimy nieskuteczności, że ja się o coś będę starał, nie wyjdzie i całe otoczenie powie: no i po co, no i co ty robisz? Już nic, za późno, już te twoje rozwiązanie już nic nie da. Tego się boimy. I on się zaczyna bać. I wtedy Jezus mówi do niego: nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, idziemy dalej. Proszę Państwa, to jest notabene te słowa tych ludzi, którzy jak ta córka umarła, mówią mu: odpraw już Pana Jezusa, Pan Jezus już tu nic nie pomoże. To jest bardzo często postawa tych, którzy mówią: Pan Jezus już mi nie pomoże. Miałem ojca alkoholika i tu się nic nie zmieni. Mój życiorys się nie zmieni. Mój ojciec pił i całe dzieciństwo miałem toksyczne. No to co tu już Pan Jezus pomoże? Mam defekt urody, ewidentną jakąś oszpecenie twarzy czy ciała. Co tu Pan Jezus pomoże? No już tak jest. Sprawa się skończyła. Ta dziewczynka umarła. Tu już Jezus nie da rady. Odprawmy go. Panie Jezu, dzięki. Miałem chwilową nadzieję, że mi pomożesz, ale się zawiodłem na księdzu, na wspólnocie, na parafii, na kazaniach. Dzięki, Panie Jezu. Widzę, że po prostu nie dasz rady, już przyszedłeś za późno. A on mówi: nie bój się, tylko wierz. I nie pyta wtedy Jair: a co Panie Jezu, co ty potrafisz? Idzie z nim. Chociaż może być chociaż oni się wszyscy śmieją. W Ewangelii jest wyraźnie to jedno zdanie, którego my się boimy. Wyśmiewali go. Zdanie, które tak bardzo jest aktualne, kiedy dzisiaj Kościół jest tak bardzo wyśmiewany, chrześcijaństwo jest tak bardzo wyśmiewane. Ci, którzy chcą być uczciwi, są wyśmiewani. Te dziewczyny, które chcą zachować dziewictwo do ślubu, są wyśmiewane. W tym jednym słowie wyśmiewali go. Zawarte są te wszystkie sytuacje, których być może i Państwo jesteście świadkami. Kochani, tam nie ma problemu tej dziewczynki. Ja Państwu to powiedziałem przed tygodniem. Dla Jezusa wskrzesić kogoś to jest pstryknąć. Dla Jezusa zamienić Saturn z Marsem na orbitach to jest drobiazg. Dla Jezusa zatrzymać Słońce to jest drobiazg. Tak klocki Lego to jest dla Niego wszystko. Dla Jezusa problemem jest, żebyśmy my uwierzyli. To jest problem. I dlatego tam dziewczynka leży już, ciało stygnie po śmierci, a Jezus na razie w ogóle się nią nie zajmuje, bo to drobiazg. On zaraz ją wskrzesi. I zaraz Państwu pokażę, jak On to wszystko zrobi lakonicznie. Tylko mówi, Ty mi wierz. Ty jesteś problemem, Jairze. Żebyś nie stracił wiary. Nie jest problemem Twoja samotność. Nie jest problemem choroba Twojego dziecka. Nie jest problemem to, że straciłeś pracę. Problemem jest tylko to, ufasz Jezusowi? To jest problem. Czy ufasz Jezusowi? Jezus mówi, nie bój się, wierz mi, cały czas mi wierz. Pracę? Pan Bóg Ci jutro może zrobić szefem generalnym Toyoty. No naprawdę dla Niego nie jest problem. A jeśli nie zrobi, to dlatego, żebyś nie oszalał. Pan Bóg może nam wszystko dać. W każdej sekundzie. A jeśli nie robi, to dlatego, żebyśmy mieli spokojne warunki do rozwoju duchowego. My nie mamy rozpoznawania centralnego naszego problemu. Nie mamy rozpoznanego centralnego naszego problemu. Nie bój się, tylko wierz. I kiedy okazuje się, że Jair wierzy, Pan Jezus przychodzi do tej dziewczynki i Pan Jezus daje pstryka w nos śmierci, tej śmierci biologicznej. Bo mówi do dziewczynki, dziewczynko, ja ci mówię, wstań. To jeszcze jest podane w języku oryginalnym, jak Jezus powiedział, 3 sylaby. Talita kum. I śmierć zwiewa, gdzie pieprz rośnie. Talita kum. I dziewczynka, co mówi Ewangelia? Natychmiast wstała, natychmiast i chodziła. A dlaczego? Ewangelia mówi, bo miała 12 lat. A 12-latka nie usiedzi. Nawet w trumnie. Natychmiast wstała i chodziła. A tamci osłupieli ze zdumienia. Przepraszam, chciałoby się powiedzieć, buzie rozdziabili tak. Oczy im z orbit wyszły. A Jezus z tym swoim spokojem mówi, dajcie jej jeść. To jest nieprawdopodobne. Ci biegają, dotykają dziewczynki, badają jej puls, dotykają, płaczą. Matka nie wie, czy przytulać dziewczynkę, czy przytulać Pana Jezusa. A Jezus mówi, opanujcie się i dajcie jej jeść. Przecież to dziecko jest głodne, ona ma 12 lat. Choruje już od tylu godzin, od tylu dni, nie jadła nic, ma organizm wyczerpany. Jaki Jezus jest dobry, jaki zwyczajny, jaki kochany. Drodzy bracia i siostry, chcesz spotkać Jezusa? To musisz wyjść, ja mówię symbolicznie w tej chwili, z tego swojego miejsca, 12 ławka, 7 z prawej. Bezpieczne, nie? Nikt nie podejdzie, ja do odpowiedzi nie wywołam. Pani Malinowska, proszę tu do ołtarza. Pan Kowalski, proszę bardzo. Jesteśmy sobie z tyłu, siedzimy. Ksiądz na jakimś rusztowaniu dzisiaj. Jak się zawali, to tylko cyrk byłoby o czym opowiadać w poniedziałek w robocie. Bezpieczne miejsce. Ja tu jeden w tej chwili ryzykuję, że się mi język poplącze. Drodzy bracia i siostry, musisz z tego wyjść. Będziesz drżał, będziesz cały zalękniony. Nie bój się, nie martw się. Podejdź do Jezusa. Tu chodzi o Twoją wiarę. Tu chodzi o Twoją wiarę. Moi drodzy, i wtedy usłyszymy od Chrystusa to słowo, córko i synu. To słowo, na które tak bardzo czekamy.